Krzysztof Kopczyński, producent i reżyser filmów dokumentalnych, autor filmu dokumentalnego Kamienna Cisza, nagrodzonego na festiwalach w Chicago, w Lipsku, filmu nakręconego w Afganistanie, w północnym Afganistanie, filmu opowiadającego historię, a właściwie próbującego zrekonstruować ostatnie chwile życia niespełna 30-letniej Afganki, która najprawdopodobniej została zamordowana z powodu posądzenia jej o cudzołóstwo, choć oficjalna wersja jest trochę inna. Nakręcił pan ten film w niedużej wiosce w górach północnego Afganistanu. Jak to się w ogóle stało, że się pan tam znalazł z ekipą i zajął tym tematem?
W maju 2005 roku byłem na warsztatach dla studentów polskich i rosyjskich szkół filmowych. Te warsztaty odbywały się w Moskwie w ramach projektu Rosja-Polska Nowe Spojrzenie. Z Moskwy leciałem do Kabulu z Beatą Dzianowicz, reżyserką filmu dokumentalnego Latawce, opowiadającego o tym, jak studenci szkoły artystycznej w Kabulu pod naszym kierunkiem robią krótkie filmy dokumentalne na temat Kabul, moje miasto. Lecieliśmy na dokumentację do Kabulu. Spotkaliśmy się na lotnisku Szeremietiewo i Beata Dzianowicz powiedziała, że zrobiła wydruki z internetu na temat tego, co ostatnio wydarzyło się w Afganistanie. Pierwszy z tych wydruków to była informacja z BBC właśnie o tym, że w wysokich górach w północnym Afganistanie 29-letnia Amina została ukamienowana za cudzołóstwo. Gdy przylecieliśmy do Kabulu, ja poprosiłem naszego asystenta i tłumacza, żeby sprawdził, czy do tej wioski uda się dotrzeć. I okazało się, że można polecieć do Faizabadu, stolicy prowincji Badakhshan, z Kabulu samolotem AN-24 rocznik 1978 i z Faizabadu trzeba 2 godziny jechać samochodem i 3 godziny iść przez góry i można tam dotrzeć. I zdecydowaliśmy się to zrobić, a ja pomyślałem, że może to jest czas, żebym zadebiutował jako reżyser, ponieważ chciałem zrobić film o miłości i wydało mi się, że może to będzie taki film. Teraz się okazało, że nie jest to film o miłości, ale wszyscy mówią, że to lepiej, więc nie żałuję tego. Otóż tak to wyglądało. No oczywiście mieliśmy dużo przygód docierając tam. No, po pierwsze musieliśmy zabrać operatora obrazu. To był Jacek Petrycki, słynny operator współpracujący wielokrotnie z Krzysztofem Kieślowskim, nagradzany na festiwalach w całym świecie. On do nas przylatywał tydzień później. My z Beatą Dzianowicz byliśmy trochę wcześniej sami, żeby przygotować dokumentację. I ja tylko poprosiłem, żeby zabrał na tę wyprawę buty do górskiej turystyki. I on przyleciał w tych butach. Myśmy odebrali go na lotnisku w Kabulu i powiedział nam, że to są buty, które na krótko przed śmiercią podarował mu Kieślowski. I w tych butach poszedł do wioski Spingul.
No właśnie, jakie to było doświadczenie trafić do tej wioski, afgańskiej wioski Spingul? No bo społeczeństwo afgańskie to jest społeczeństwo, które bardzo długo, zresztą w dalszym ciągu chyba jest zupełnie odizolowane od świata. To są ludzie, którzy są wychowani w zupełnie innej religii, zupełnie innej kulturze. Zjawia się ekipa filmowa i to jeszcze ekipa filmowa, która próbuje drążyć temat, co tu dużo mówić, trudny i dramatyczny. Jakie to było doświadczenie trafić do tej wioski Spingul i próbować tą historię Aminy rekonstruować?
Po raz pierwszy w wiosce byliśmy 10 dni po tym, jak Amina została zamordowana. I była to bardzo szczególna sytuacja, ponieważ 17 mężczyzn z wioski siedziało w więzieniu, do którego zresztą też dotarliśmy, ponieważ byli podejrzani o to morderstwo. Potem skazano ich na wysokie kary więzienia, a potem wypuszczono i żaden z nich żadnej kary nie odbywa. Gdy przyszliśmy do tej wioski, czekali na nas mężczyźni z całej doliny, zgromadzeni wokół meczetu, z takim wyraźnym oczekiwaniem, że powiemy, o co nam chodzi. Chociaż już trochę wiedzieli, ponieważ mieliśmy przewodnika z Faizabadu, który nas tam zaprowadził i on znalazł jakiś sposób, żeby im dać znać wcześniej, że przyjdziemy. Otóż musiałem wygłosić do nich przemówienie, więc najpierw powiedziałem, że jesteśmy z Polski, ale zobaczyłem, że to nic im nie mówi. No więc powiedziałem, jesteśmy z Europy, ale to też im nic nie mówiło. Potem powiedziałem, nie jesteśmy Amerykanami. zobaczyłem delikatny objaw sympatii. I wtedy powiedziałem, jesteśmy z kraju, który przez bardzo wiele lat prowadził ciężką wojnę z Rosją. I po tym oświadczeniu byliśmy już dość zaprzyjaźnieni. Chociaż oczywiście czuliśmy, że jesteśmy w dziwnym miejscu. Znaczy ja na przykład miałem takie odczucie, że za tą wioską położoną w wąskiej dolinie w górach Pamiru na wysokości prawie 3000 metrów nad poziomem morza świat się kończy. To znaczy, że jak się pójdzie dalej, to już będzie granica świata i można spaść. I że to jest takie pogranicze piekła. Bo rzeczywiście ciężar tej zbrodni był wielki. I pamiętam takie bardzo zaskakujące chwile, gdy na przykład matka zamordowanej powiedziała nam, że ona czuje się bardzo niedobrze, ale nie dlatego, że jej córka została zamordowana, bo ona właśnie by sama ją zamordowała, gdyby inni tego nie zrobili, za to, co zrobiła, za to, że popełniła ten grzech. Tylko właśnie ona jest w bardzo złym stanie, ponieważ córka tego dokonała, popełniła ten grzech. Co zresztą potem się okazało nieprawdą. Nie było żadnego cudzołóstwa. Jesteśmy prawie tego pewni. No a 16 miesięcy później, we wrześniu 2006 roku, byliśmy w tej okolicy dłużej i wtedy rzeczywiście już mieszkańcy wioski mieli nas dosyć i przepędzili nas stamtąd, a nawet chcieli nas zabić. No ale żyjemy.
Dramatyczna historia, tak samo jak historia Aminy. W tym filmie Państwo się stykacie z różnymi wersjami tego, co się wydarzyło z Aminą. Różni bohaterowie odpowiadają czasem sprzecznie nawet tą historię. Ma Pan wrażenie, że rzeczywiście udało się Państwu dotrzeć jakoś do prawdy? I czy w ogóle w takiej społeczności, no w społeczności zamkniętej, bardzo nieufnej, można do prawdy o takim wydarzeniu rzeczywiście dojść?
Wszystko zależy od tego, jak słowo prawda rozumiemy. Bo jeśli mówimy o samej historii Aminy, to wydaje mi się, że dużo wiemy. To znaczy wiemy, że została zamordowana. Wiemy nawet, kto przewodniczył takiej radzie, która zdecydowała o tym, że ma zostać zamordowana, choć oczywiście ten człowiek do wydania owego wyroku się nie przyznaje. Wiemy, że prawdopodobnie cała ta historia cudzołóstwa była zmyślona, nie było żadnego cudzołóstwa. Udało nam się porozmawiać z Karimem, domniemanym kochankiem Aminy, który uciekł z wioski i ukrywa się w wysokich górach. No, jest góralem, więc może sobie na to pozwolić, ale jego sytuacja jest właściwie dramatyczna, bo ile lat można się ukrywać w górach i nie mogąc wrócić do miejsca, z którego się jest. Natomiast jeżeli prawdę rozumiemy szerzej, czyli w taki sposób, że dochodząc do prawdy chcielibyśmy dowiedzieć się o tej społeczności czegoś więcej, przeniknąć barierę między kulturami naszą, europejską, chrześcijańską i ich kulturą dosyć pierwotną, opartą na swoistym rozumieniu islamu, no to wydaje mi się, że tu jeszcze jest wiele do zrobienia i nie należy być za bardzo pysznym, czyli nie należy uważać, że się dokonało czegoś wielkiego, bo to jest naprawdę bardzo trudne, żeby z tymi ludźmi się porozumieć. Chociaż oni mieli do nas zaufanie i nawet może szacunek, również dlatego, że towarzyszyła nam dwójka tłumaczy Afgańczyków, którzy im opowiadali, co robimy, jakim jesteśmy, że o tym, że uczymy afgańskie dzieci. No to wszystko miało znaczenie w tym dialogu. No, jeśli udało nam się powiedzieć coś więcej niż tylko opowiedzieć historię śledztwa, to pewnie dlatego, że przyjęliśmy założenie, iż jadąc tam nie możemy nikogo oceniać, że musimy obserwować, a nie ferować wyroki z punktu widzenia aksjologii europejskiej.
Afganistan to jest kraj bardziej zróżnicowany niż nam, Europejczykom, siedzącym czy tutaj w Warszawie, czy w Paryżu, czy w Londynie, mogłoby się wydawać. To jest kraj, o którym bardzo mało wiadomo i rzeczywiście jest tak, jak pan mówił, że często się patrzy na Afgańczyków, na społeczeństwo afgańskie, na tą kulturę, zwłaszcza z tej europejskiej perspektywy, z wyższością. Mówił pan też o tym, że drugi państwa przyjazd do tej wioski Spingul był dramatyczny. Wtedy społeczność zareagowała wręcz wrogo na państwa. Ale czy ten pobyt sprawił, że chciałby pan jeszcze do Afganistanu z kamerą, z ekipą wrócić, czy uważa pan już ten etap za zamknięty? To znaczy, że powiedział pan coś, czy udało się panu coś powiedzieć o tym społeczeństwie i ciężko ogarnąć to bardziej, czy chciałby jednak pan tam wrócić?
Trudno jest mówić szczegółowo o planach, ale na pewno mogę powiedzieć, że chciałbym zrobić jeszcze filmy, które będą dotyczyły islamu i próby zrozumienia kultury islamu, ponieważ uważam, że to jest dla współczesnego świata bardzo istotne. Jeżeli nie będziemy się starali zrozumieć górala z wioski Spingul, to nie zrozumiemy także tych, którzy organizują ataki na World Trade Center. Musimy ich zrozumieć, jeśli chcemy, żeby kolejnych ataków nie było. Oczywiście wiem, że to jest uproszczenie, ale ja widziałem bardzo dużo filmów o Afganistanie, pracując w Afganistanie przez ostatnie 3 lata. No, naturalnie oglądałem filmy, które tam powstawały. I bardzo niewiele z nich to były filmy wykraczające poza poziom reportażu robionego kamerą za szyby pancernego samochodu. Jeżeli chce się powiedzieć coś istotnego, to człowiek musi zdecydować się na ryzyko. Bez ryzyka to można powtarzać tylko to, co już zostało powiedziane. My oczywiście zdajemy sobie sprawę z niedoskonałości naszej pracy, ale może właśnie dlatego będziemy ją w jakichś formach kontynuować. Nie wiem, czy w samym Afganistanie, czy gdzieś obok, ale na pewno jeszcze w ten rejon świata z kamerą się wybierzemy.
Dziękuję bardzo za tą rozmowę. Gościem naszej anteny był pan Krzysztof Kopczyński, producent filmowy i reżyser filmu dokumentalnego Kamienna Cisza. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.